Regionalny punkt widzenia. W poszukiwaniu tożsamości regionu. Tradycja, historia, wyjątkowi ludzie. Tajemnicze miejsca, ciekawe inicjatywy. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie, a na początek krótkie wprowadzenie w temat i klimat naszego dzisiejszego spotkania.
Znowu to uciera! Ciotko, przynieście z kumory jako kiszka i masło!
Nie przyniesa, bo dziś je piątek, post. Jedz ta to, co matka wam upyrszczyła.
Jezu, ale tą zauciera je słoną.
A ja wam powiem, że ja lubię zauciera słono i chleb z syropą.
Gołdaju, kto lubi słono jeść, ten nie je chciwy.
W Polskim Radiu PIK regionalny punkt widzenia.
Część z Państwa z pewnością zorientowała się, że na moment przenieśliśmy się w czasie i zawitaliśmy w Bory Tucholskie, gdzie jeszcze w wielu miejscach wcale nie tak dawno temu królowała borowiacka gwara. Był to fragment materiału Andrzeja Krystka z 2014 roku, który zarejestrował spektakl Teatru Obrzędu Ludowego Klonowiaki z Klonowa koło Tucholi. Klonowiaki jeszcze raz się w audycji pojawią. Tymczasem w studiu witam Rafała Bełdzikowskiego, studenta Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Pochodzi pan z Tucholi.
Tak jest.
I jest pan współtwórcą internetowego słownika gwary borowiackiej.
Zgadza się, tak.
Skąd zainteresowanie w ogóle borowiacką gwarą tak młodego człowieka?
No, myślę, że to wyniosłem z domu rodzinnego. Może też byłem troszeczkę zainspirowany publikacjami różnych regionalistów. Interesowałem się historią regionu i tak jakoś to poszło.
Myślę, to było tak, że mały Rafałek, jak miał 4-5 lat, to mówił gwarą?
No, myślę, że jeśli wyrastamy w jakimś środowisku, no, przyjmujemy to za coś normalnego i myślę, że czasem potrzeba nam też troszkę takiego oddalenia, czy też zatęsknić za czymś, no, żeby dostrzec po prostu, że mamy coś unikalnego, tak, czym się możemy pochwalić.
Ale u pana w domu mówiło się gwarą?
Tak, w domu czy szerzej w rodzinie, tak. Tak możemy powiedzieć.
A w szkole jak to wyglądało? Byliście uczeni gwary, czy może wręcz odwrotnie dbano o to, żeby ta polszczyzna była taka jak w całym kraju?
Znaczy się, za moich czasów, jakkolwiek to nie brzmi, nie było to wcale tak dawno temu, w szkole podstawowej były różne elementy edukacji regionalnej, są opracowane różne autorskie programy nauczania i to już dzieje się od etapu edukacji przedszkolnej. Jakby te elementy gwary, czy też szerzej bardziej tą historii regionu są obecne i to było, ale no, największa robota, powiedzmy, jest robiona w domach, tak? Jeśli nie będziemy tego kultywować w swoich domowych ogniskach, to po prostu to będzie strojenie się w piórka, coś na pokaz, tak? Wyuczymy się paru słów, no. Jeśli tego nie będziemy...
Ale jeśli dobrze pana rozumiem, to u pana w domu mówiło się gwarą, tak? A u kolegów też? To było tak, że na przykład na podwórku porozumiewaliście się gwarą?
Tak, no wiadomo. Mamy XXI wiek, tak? Globalizacja, te sprawy. Nie jest to może takie czyste gwarzenie, tak jak tutaj przed chwilą słyszeliśmy.
W wykonaniu klonowiaków.
Tak, tak. Klonowiacy w swoim weselu. No jakby teksty gwarowe mają to do siebie, że są bardzo nasycone, tak, tymi regionalnymi różnymi zwrotami, słowami. Ale wiadomo, to gdzieś się w codzienności wplatało, gdzieś to było, ta gwara i jest do dzisiaj na pewno. Wiadomo, świat się zmienia. Niektóre słowa odchodzą w niepamięć wraz, powiedzmy, jeśli mówimy tutaj na przykład o słowach, które służyły do opisywania dawnego życia, jakichś, powiedzmy, dawnych sprzętów gospodarstwa domowego. No, nie używa się tych słów, bo nie ma takiej potrzeby. Tak? Gwara jest przede wszystkim narzędziem do komunikacji, takim potocznym. Także myślę, że warto zachować te słowa, których nie używamy, no i po prostu używać w życiu codziennym tych, które
są użyteczne. Ale kiedy wjeżdża się w Bory Tucholskie, to słychać gwary? Ludzie na przykład na wsiach mówią jeszcze?
Tak. Trzeba, powiedzmy, to jest coraz mniej słyszalny już ten szum w borach, ale jeśli się dobrze przyłoży ucho, to ciągle ją słychać.
A co wiemy o pochodzeniu gwary borowiackiej? Mówi się także o gwarze tucholskiej. Niektórzy dialektolodzy mówią, no, że nawet by nie wyodrębniali osobnej gwary, bo jest tyle naleciałości z sąsiedztwa.
Tak, tak. Niektórzy nawet badacze mówią o tym, że nie możemy mówić o jednej jakby gwarze, tylko jakby o jakimś zespole gwar tucholskich, czy też szerzej borowiackich. No, dlaczego tak jest? No, nie mamy tutaj jakby cech silnie wyróżniających gwarę borowiacką na tle innych. Bierze się to stąd, że nasz region przez lata, przez wieki ulegał różnym wpływom, naleciałościom. Jakby ludność oryginalnie pochodzenia pomorskiego, kaszubskiego ulegała silnym wpływom sąsiedniej Wielkopolski. Plus do tego możemy dołożyć też element osadnictwa niemieckiego, tak, no, w różnych wiekach on miał różny charakter, natomiast to też odcisnęło jakby piętno na języku. No i właśnie to jest piękne, że możemy wziąć te słowa, których używamy na co dzień i możemy doszukać się różnych, różnego pochodzenia, tak? I możemy przez gwarę dojść do tego, skąd pochodzimy, skąd jesteśmy, jaka jest nasza historia.
W gwarze tucholskiej są na przykład cechy dialektów mazowieckich i tak na przykład mówi się, są formy czasowników z j między samogłoskami, czyli na przykład mówi się stojeli, tak. Czyli stali. Mhm. Jest także bezokolicznik na id zamiast eć, na przykład siedzieć zamiast siedzieć, tak? Jakie są jeszcze cechy?
No na przykład możemy tutaj różne cechy wymieniać, natomiast dialektolodzy też podkreślają i też się często spotykam z tym, jak ludzie już zgłaszają się do słownika, jakieś swoje uwagi, że gwara borowiacka jest niejednorodna, tak? Między pozornie blisko odległymi od siebie miejscowościami różne rzeczy, różne słowa wymawia się troszkę inaczej. Na przykład, nie wiem, no, można powiedzieć kamień, niektórzy mówią, a niektórzy mówią kamniań, tak? No, wiadomo, o co chodzi. Tak i właśnie do dziś to możemy spotkać, ludzie zgłaszają się i mówią, nie, to tak nie jest, przecież u nas się mówi tak, no i dobrze, i zapisujemy sobie to słowo w słowniku, tak piszemy, że jest inny wariant, powiedzmy, danego słowa, oznacza to samo. Tak, ale troszkę inaczej się to
wymawia. Jest twarda wymowa K i G, na przykład kiedyś, prawda? Nie kiedyś, to jest bardzo popularne. Mówi się widzita, żeśta, przyjechali, powiedzta, co byśta chcieli, czyli takie formy czasowników z końcówką ta, w drugiej osobie liczbę mnogiej. Przymiotniki zakończone na aty, na przykład liściasty zamiast liściasty. Sporo tych różnych przykładów można mnożyć. Jest na przykład, są różne formy czasu przeszłego. Żom zaparzyła, my deptali, bylim. Zamiast zaparzyłam, deptaliśmy, byliśmy. Jakie są pana ulubione słowa?
Na przykład dychtownie. Dychtownie znaczy zrobić tak, coś bardzo porządnie, tak. Bardzo, ale to bardzo, no, tak jak to powinno być. Także tak, to jest jedno z ulubionych słów.
Moje ulubione, bo zapoznałem się ze słownikiem wczoraj, to chujki.
Tak, to może znaczy? Dziwić kogoś.
Może dziwić.
Z zewnątrz.
Ale nie przeklinamy, proszę państwa.
Nie, no są to po prostu sosenki, sosny, tak.
Krzywe chujki też używacie takiego
Tak,
słowa.
Tak, są tak określenia.
Achtować, uszanować, uznawać. Antauba, klamka. Antrejka, altana. Bałabuny, ziemniaki. Bambnij, uderz. Hachły, niedbała odzież. Cycać, co znaczy? Teraz szybki test.
Ojej, panie redaktorze.
Cycać to ssać.
No to oczywiście ssać, tak.
Czwarzyć się, nie goić się. Durch, drap.
No bardzo szybko, tak. Durch, drap.
Biegiem wręcz, nie?
Tak, tak.
Dziesiątka, drugie śniadanie. Mhm. A dlaczego dziesiątka, drugie śniadanie?
No bo najczęściej było spożywane o 10:00 w polu. To najczęściej było gdzieś tam na zewnątrz spożywane. No ale też patrząc na te słowa, możemy się doszukiwać właśnie tych wszystkich wpływów, o których mówiłem, czyli właśnie w dzisiejszym języku kaszubskim też są słowa, których używamy na co dzień. No między innymi jo, panie redaktorze i drodzy państwo, na pewno nie muszę tłumaczyć, co to znaczy, ale też żaga, na przykład żagować, tak, czyli piła, piłować. Z drugiej strony też są właśnie te słowa typowo wielkopolskie, które nigdzie indziej w Polsce nie występują, na przykład gzub, gzuby.
Tak. Czyli dzieci, tak?
Tak, jest dzieci.
To takie bardzo charakterystyczne dla borów. Fagas. co znaczy?
No to jest jakiś narzeczony, tak?
Figlarz, zalotnik. Aha, fefrać.
No, ubrudzić się, tak. No na to akurat jest bardzo dużo określeń.
Trudno pana, flonić, tak? Trudno pana zagiąć. A flindzie.
Flindze, tak?
Flindze. Placki ziemniaczane.
To taka potrawa regionalna.
Frysztyk?
No, śniadanie, tak? To jest germanizm akurat.
Galoty.
No.
Majtki.
Majtki, no.
To jest także ciekawe. Gbur.
Tak, no to jest określenie gospodarza, najczęściej właśnie takiego bogatego, zamożnego. No już coraz mniej spotykane. No i bardzo też, myślę, że to przyszło z Pomorza właśnie, gdzieś z północy, z Kaszub.
I ciekawie określa się syna gbura, gburczak.
Tak jest.
To takie się wydaje oczywiste. I jeszcze giguś.
No to jakiś tutaj taki nic poń hultaj. Taki.
Nic poń hultaj, ale co ciekawe, tak wynika ze słownika, także szwagier.
Aha, tak.
Nawet pan nie wiedział. Gigoś, szwagier. Można by tak wymieniać jeszcze długo. W gwarach tucholskich, jak w gwarach kaszubskich i kociewskich występuje też pochylone A wymawiane jako O, na przykład WOM zamiast WAM. Mhm. To też jest charakterystyczne. Te przykłady pochodzą ze strony nasze kujawsko-pomorskie.pl z artykułu opracowanego przez panią Magdalenę Ziółkowską. Powiedzmy, jak działa wasz słownik? Skąd w ogóle pomysł na to, żeby to, co na papierze, bo słowniki gwary borowiackie istnieją papierowe.
Tak, zgadza się.
My postanowiliśmy cię przenieść to do internetu.
Tak, no to jest po prostu ubranie tego, co już mamy, tego, co tej dużej pracy, tego trudu, który ponieśli badacze, spisując te słowa. Nie mówię tutaj teraz tylko o tych współczesnych słownikach, ale też o tych badaczach, którzy zaczęli już powiedzmy w drugiej połowie XIX wieku badać lud, mówiąc najogólniej, a my to po prostu podajemy w przystępnej, nowoczesnej formie, tak? Bardziej jesteśmy nastawieni na interakcję, czyli czytelnik, odbiorca nie jest dla nas tylko właśnie, nie ma tylko może, tak?
Może współtworzyć tego,
tak? Tak, ale może również tak.
A w jaki sposób może włączyć się do współtworzenia słownika?
Może po prostu wysłać, zaproponować dodanie nowego słowa lub też wchodząc już w konkretne słowo, może też wysłać jakiś przykład użycia danego słowa, jakieś zdanie zbudowane właśnie z tym słowem, żeby pokazać bardziej, w jakim kontekście tak używamy danego słowa.
Stawiacie na interakcję, jeśli ktoś chce, no to może także codziennie otrzymywać od was słówko na dziś.
Tak jest, tak.
Ja dzisiaj takie dostałem. Co musisz zrobić, żeby dostawać tego?
Tak, używamy mediów społecznościowych do tego celu. Jest specjalna strona na Facebooku, Borowiackie Słowo na Dziś. Również działamy na Twitterze. Tam codziennie publikowane jest jedno słowo z naszego słownika. Można sobie zawsze miło zacząć dzień tak z gwarą. Można sprawdzić dane słowo, co ono oznacza.
Słownik umiejscowiony jest na stronie borytucholskie.net. To jest portal, który pan stworzył, portal, który ma przybliżyć to, co fantastycznego w Borach Tucholskich.
Tak, zgadza się. Tak, bo większość z państwa na pewno kojarzy Bory Tucholskie jako region o niesamowitej przyrodzie, bardzo bogaty w różne walory przyrodnicze. Natomiast oprócz tego, co też, też również staramy się jakby podkreślić na stronie, tą przyrodę, ale również oprócz tego jest też historia, jest jakaś kultura ludzi, którzy tutaj żyli, którzy współtworzyli te bory i również możemy o tym dowiedzieć się na stronie. Oprócz tego na przykład są tam też przepisy kuchni regionalnej, tak, także
ciekawostki historyczne, powiastki, legendy, także informacja o pogodzie na przykład, no i jest oczywiście słownik. Jest pomysł, by ten słownik był bardziej multimedialny?
Tak. Jakby przedsięwzięcie jest długoterminowe, że tak powiem, także powoli jakby to się wszystko rozwija, natomiast tak, żeby jakby oddać w pełni znaczenie i brzmienie niektórych słów. Chcemy wprowadzić właśnie nagrania danych słów, tak jak to się wymawia, jak to się powinno wymawiać, bo nie zawsze wszystko możemy oddać za pomocą, prawda, słowa pisanego oraz zdjęć. I tutaj może być problem z wyobrażeniem sobie niektórych rzeczy, właśnie jakichś dawnych przedmiotów rolniczych, czy też jakichś artykułów właśnie gospodarstwa domowego, jak to wyglądało. Można pisać karkołomne opisy, a można też po prostu dać obok jakieś zdjęcie, tak, które bardziej tutaj jakby podziała.
Kto stoi za tym portalem, za słownikiem? To jest tylko pana dzieło, czy jest jakaś grupa ludzi, jesteście jakoś zrzeszeni, czy to po prostu jest grupa pasjonatów, którym na tej utrwaleniu tradycji zależy?
Tak, no stworzyłem ten portal jakby z myślą o tym, żeby właśnie gromadzić ludzi wokół tego. U nas w regionie bardzo prężnie działają rozmaite stowarzyszenia, Borowiackie Towarzystwo Kulturalne, właśnie lokalna grupa działania Bory Tucholskie oraz też inne. I po prostu ten portal jest jakby taką platformą, która ma skupiać wokół siebie ludzi zainteresowanych właśnie rozwojem naszego regionu i jego promocją.
Wejście w media społecznościowe, w media elektroniczne, no to przyszłość. Tę stronę także można, z tej strony ze słownika można korzystać na urządzeniach mobilnych. To wszystko jest już przystosowane.
Tak. Zarówno strona, jak i słownik. Tak, no, chodzi o to, żeby wyjść naprzeciw potrzebom ludzi. Również każde słowo można sobie osobno jakby udostępnić, tak, dla znajomych, jeśli się jakoś spodoba. To można właśnie podzielić się nim z innymi, no i...
I tak oto gwara będzie miała drugie życie. Kolejne pomysły?
Tak, pod koniec czerwca mamy w planach uruchomić mapę interaktywną Borów Tucholskich. Istnieją już takie rozwiązania, jest na przykład, są borowiackie szlaki, mówiące kamienie, bardzo, bardzo piękne inicjatywy, natomiast tutaj to ma być bardziej pokazywać, ułatwić, prawda, podróż bardziej turystom,
czyli
ale też ludziom.
Czyli będą zaznaczone punkty, tak? Będzie można kliknąć, będą opisy, zdjęcia.
Będzie można...
Premiera interaktywnej mapy pod koniec czerwca. A my jeszcze na koniec pierwszej części naszej audycji posłuchajmy gwary borowiackiej w praktyce. W 2014 roku Andrzej Krystek zarejestrował fragment spektaklu Teatru Obrzędu Ludowego Klonowiaki z Klonowa koło Tucholi. To będzie fragment tego spektaklu.
Ciotko, co robi ta?
Tłuka bonkawa. Se później spałżum. Ja wam dom pochlać, ona je dobrą.
Kućka, zjamy frysztyk. Matka zaro przylezie, to powie, co mamy robić. A gzuby, co wy tam broita?
Nic, matko.
No jo, to poćta zjamy ten frysztyk. Boleś, leź dać truśkom brukwi jeszcze.
Czemu zawsze ją? A Stachu nie może?
To ja leżę z tobą.
Matka piekła kuch, a wieta już rychło rano. To będzie mieli do bonka, wy nie, ciotko?
Jo, se później spałżą.
Spałżą, jo.
Dalej, gzuby, poć, tatu, wyknałpy też. Zmówią pałciesz. A wtedy będzie jeść.
Frysztyk, gzuby, leza, rychło, sparzon, gwara borowiacka w pigułce. To był fragment spektaklu, który w 2014 roku zarejestrował Andrzej Krystek, spektaklu Teatru Klonowiaki z Klonowa koło Tucholi. Panie Rafale, pani Maria, którą słyszeliśmy, jest dobrze znana w regionie, tak?
Tak. Pani Maria działa właśnie w zespole Klonowiacy. Bardzo charakterystycznie tutaj mogliśmy ją poznać, właśnie tutaj dała się poznać właśnie tutaj w spektaklu i w różnych innych działaniach właśnie w Klonowie i w okolicach. No i myślę, że takich osób wciąż nie brakuje w regionie, także jest duch w narodzie, można powiedzieć.
Pozdrawiamy ekipę Klonowiaków. Wakacje tuż, Bory Tucholskie to bez wątpienia jedna z pereł naszego regionu. Co będzie się tam działo latem, gdzie warto pojechać, o tym powiemy po krótkiej przerwie. To jest regionalny punkt widzenia. Zostańcie Państwo z nami.
I am hypnotized when you look in my eyes. Lost in kaleidoscope skies, I get so high when you look in my eyes, dripping away.
To jest regionalny punkt widzenia w polskim radiu PIK. Dziś rozmawiamy o Gwarze Borowiackiej, ale także o tym, co będzie w wakacje latem działo się w Borach Tucholskich. Mamy połączenie z panią Magdaleną Kurpinowicz, prezesem lokalnej grupy działania Bory Tucholskie. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dobrze się słyszymy. Pani nie mogła przybyć do studia, dlatego połączenie telefoniczne. Od zawsze pani mieszka w Borach Tucholskich?
Właściwie od zawsze. Urodziłam się w Chojnicach, to też Bory Tucholskie.
No to na początek szybki test. Co znaczy w gwarze macoszki?
Kwiatki, brodki.
Brawo. Machlować.
Machlować, to nie wiem.
Mieszać, tasować karty. Ja taki cwaniak jestem,
ale
mam przed sobą słownik.
Machluje się w tym momencie. Machlować można w grapie na przykład, jak się gotuje.
No a to będzie teraz proste. Naświnione.
Nie, no to jak się w grapy gotuje, to się na świni dokoła także wyszeć trzeba.
Czyli nabrudzone, tak?
Czyli nabrudzone. Nie, no trochę tam się zdarza, że to gwaro się gada i o tym może trochę więcej, a te moje gruby trochę mniej.
Ale pięknie.
Ale czasami piknie coś tam wychodzi. Ale ja bym powiedziała tak do wszystkich, którzy nas słuchają. Zakatuj ta swoje chałupy, ruszaj ta na wędrychy w Bory Tucholskie. Bo u nas dużo dobrego można zobaczyć.
A jeszcze tak kończąc wątek gwary, dostaje pani czasami ograszki?
No zdarza się.
Ograszki, czyli dreszcze.
Tak.
To jest tak, że mówiło się u pani w domu gwarą borowiacką? Nasiąkała pani to od dziecka?
W domu też, tylko wie pan co, troszeczkę się nawet nie zauważa, że to jest ta gwara, bo niektóre słowa są tak popularne, że nie do końca sobie zdajemy sprawę, że czy to są słowa jakieś gwarowe. Dopiero wyjeżdżając gdzieś dalej na studia, nagle się okazuje, że nikt nie wie, co to jest grapa albo stów na przykład. U nas jest normalne, a flędze to już w ogóle nie słyszeli.
Jak pani ocenia tę inicjatywę? Rafał Bałdzikowski, współtwórca słownika Gwary Borowiackiej. Przeniesienie tego, co na papierze, do internetu, to jest dobry kierunek?
To jest bardzo dobry kierunek, bo jednak trzeba wykorzystać te nowe technologie. One dają bardzo dużą dostępność, dużo więcej, dużo bardziej niż jakaś zwykła papierowa forma. Myślę, że to, co mówił kolega wcześniej, wrzucenie do internetu takich wersji multimedialnych jest świetnym pomysłem, bo przynajmniej będzie słychać. To, że można przeczytać, to jeszcze mało. To rzeczywiście trzeba usłyszeć, tak jak słyszeliśmy klonowiaków przed chwilą. I te nagrania, jak się uda je zarchiwizować i wrzucić na jedną stronę, to jest świetna sprawa.
Bory Tucholskie. Piękne miejsce, niesamowici, aktywni ludzie. Co w te wakacje będzie się działo w Borach? Jakieś nowości? Co polecają państwo?
Myślę, że przede wszystkim imprezy, które będą się działy, bo imprezy są takie nasze i takie inne. Przede wszystkim zapraszam państwa 8 lipca na historyczny pochód borowiaków. To jest wydarzenie, które dzieje się w Tucholi. Około 400 osób przebranych w stroje historyczne, związane z epokami, maszeruje ulicami i pokazuje historię Tucholi. Od czasów najdawniejszych idzie sobie Święta Małgorzata na przykład, aż do czasów współczesnych, gdzie na przykład pojawiały się straże pożarne albo cech rzemiosł różnych, czy też bractwo kurkowe. I to jest taka, myślę, że jedna z największych imprez. Potem oczywiście Dni Borów Tucholskich, które w tym roku są na końcu lipca. Cały cykl imprez związanych z leśnictwem, oczywiście Festiwal Muzyki Wieżowej, który ma już bardzo długą tradycję. Jak ktoś w tym czasie będzie, to bardzo zachęcam na mszę hubertowską. Msza hubertowska i rogi myśliwskie w kościele to jest takie niesamowite wrażenie, że te ograszki wtedy można dostać rzeczywiście.
Czyli dreszcze.
Tak, czyli dreszcze, ale dreszcze rzeczywiście, ale takie bardzo pozytywne, nie z choroby. Z imprez bardzo polecam też Heide Kraut. To jest wydarzenie na poligonie w okolicach Wierzchucina, to jest 26 sierpnia. Od paru lat się odbywa. Pamiętam, jak kiedyś pojechałam na Heide Kraut, tam testowano rakietę V2 i był taki model rakiety i stwierdziłam, że zrobię sobie zdjęcie z tym modelem po imprezie, ale się nie dało, bo w międzyczasie rakieta wybuchła. Czyli takie różne efekty specjalne.
I miała pani zdjęcie z takimi nadpalonymi włosami, tak? Brwiami
i rzęsami. Na szczęście byłam daleko, więc nic się nie zdarzyło.
Ale z niesamowitym rozmachem impreza.
Tak.
No właśnie, a jakie miejsca szczególnie pani poleca w Borach Tucholskich, jeśli ktoś będzie chciał odpocząć bardziej aktywnie, mniej aktywnie?
Jeżeli ktoś będzie chciał odpocząć bardzo aktywnie, to ja przede wszystkim polecam spływy kajakowe. To jest taka rzecz, której właściwie w Borach Tucholskich nie można nie zrobić. Brda, nazywana królową polskich rzek, myślę, że bardzo słusznie. To można docenić dopiero wtedy, jak się pływa po innych rzekach. Dopiero się widzi, jak wspaniała jest Brda. Przede wszystkim jest bardzo zróżnicowana. Raz spokojna, raz bardzo rwąca. Więc jak ktoś chce adrenalinę, to zdecydowanie Brda. Ale też, jeżeli ktoś ma rodzinę i chce spokojnie z dziećmi, to polecam Wielki Kanał Brdy. Na Wielkim Kanale też można popływać, nie tylko kajakami, ale też kanu. A ponieważ wody tam jest nie za dużo, pół metra do metra, to jest bardzo bezpiecznie i nawet z takimi 2-3-latkami można spokojnie sobie na kanale popływać. Jak na kanale, to oczywiście trzeba zobaczyć akwedukt. I to nie tylko ten duży w Fojutowie, ale też dwa mniejsze, bo akwedukty mamy 3. Te dwa mniejsze już na małym kanale. I myślę, że ten cały system nawodnień Wielkiego Małego Kanału Brdy jest bardzo interesujący. To jest miejsce bardzo urokliwe, gdzie też można rowerami pojeździć, bo wyznakowaliśmy tam żółty szlak rowerowy, właśnie szlak 3 akweduktów. Ale zachęcam też bardzo do zwiedzenia wiosek tematycznych. To jest rzecz, myślę, że unikalna i na terenie Borów Tucholskich tych wiosek jest kilka, które mają ofertę przygotowaną dla turystów. Na przykład w wiosce miodowej co sobotę można skorzystać z kawiarenki miodowej albo z warsztatów, na przykład z robienia świeczek z wosku pszczelego. A z kolei w wiosce górniczej można się dowiedzieć, że w Borach Tucholskich wydobywano węgiel, o czym nie każdy wie. Jest też wioska na przykład Kwiatowa w Żalnie, gdzie są świetne na przykład zabawy, gry terenowe. Myślę, że zwiedzając Bory Tucholskie warto wybrać się tutaj z paszportem przygotowanym przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną. ponieważ Bory Tucholskie są częścią konstelacji dobrych miejsc. Mamy też dużo takich miejsc, które w paszporcie się znajdzie. Na przykład znajdzie się tam Muzeum Indian Ameryki Północnej imienia Sadoka w Wymysłowie.
I to jest tak, to że jest podróżujemy z tym paszportem i zbieramy wpisy, tak? Pieczątki.
I zbieramy wpisy po terenie całego województwa i są też właśnie miejsca w Borach Tucholskich. Tak jak mówiłam, na przykład Wymysłowo, gdzie bywał bardzo często Sadok, gdzie zostawił swoje eksponaty. I to miejsce bardzo, bardzo się rozwija. Można zobaczyć tam Sadoka jak żywego, bo jest postać zrobiona w rozmiarach takich oryginalnych.
Jest pani szefem lokalnej grupy działania Bory Tucholskie. Tak pokrótce, czym zajmuje się grupa? Sporo się mówi o tym, że LGD mają dużo do powiedzenia w lokalnych społecznościach.
LGD mają dużo do powiedzenia, dlatego że też skupiają właśnie członków różnych środowisk, nie tylko samorządy, ale też sektor gospodarczy. My zrzeszamy bardzo dużo organizacji pozarządowych, ale skupiamy się głównie na turystyce. Na przykład w tej chwili prowadzimy kurs przewodników turystycznych po Borach Tucholskich. Kurs troszkę inny, bo kurs dla seniorów. Tak nam udało się pozyskać środki. W tej chwili 20 osób, nie tylko z Borów Tucholskich, ale też na przykład z Torunia, bierze udział w kursie. To jest ponad 100 godzin, więc to jest profesjonalny kurs przewodnicki. I w tym momencie myślimy, że będzie taki duży potencjał do wykorzystania i z tymi osobami będziemy mogli dalej współpracować.
Sporo mówi się ostatnio o potrzebie współpracy, o produktach sieciowych. W Borach Tucholskich ludzie ze sobą współpracują, czy raczej rywalizują w walce o turystów? Jak to wygląda?
Ja myślę, że cały czas się uczymy współpracować. Też robimy różne działania po to, żeby ludzie się poznali. I przy takich działaniach projektowych, warsztatowych, gdzie próbujemy tworzyć ten produkt sieciowy, turystyczny, ludzie jakby poznają się nawzajem, poznają swoje oferty i w tym momencie potrafią jakby wiązać je ze sobą. Przyjeżdżając do jednego gospodarstwa, gospodarstwo już poleca wioskę tematyczną, do której można jechać, a ta wioska z kolei już wiąże swoją ofertę z kolejną wioską tematyczną. Te oferty są coraz bardziej spakietowane i ja spotkałam się z bardzo dużą życzliwością, jeżeli chodzi na przykład o szukanie noclegów, bo szukam noclegów dla znajomego i bardzo chętnie polecano mi kolejne miejsca, w których można by przenocować. Więc ja myślę, że mimo wszystko więcej jest tej współpracy niż rywalizacji.
Będzie się działo w te wakacje w Borach Tucholskich. Bory Tucholskie będziemy odwiedzać także w ramach naszej letniej akcji, ale piknę lato, będziemy pojawiać się w różnych gminach. Będzie także okazja, by mówić o tym, co ciekawego dzieje się w tym czasie. Frysztyk już pani zjadła?
Oczywiście, że tak.
To teraz czas na dziesiątkę.
No, może poczekamy do obiadu.
Dziesiątka to drugie śniadanie, a frysztyk to śniadanie. Bardzo pani dziękuję. Magdalena Kurpinowicz, prezes lokalnej grupy działania Bory Tucholskie, była naszym gościem telefonicznie, wprost z Tucholi. Dziękuję, do usłyszenia. A w studiu jeszcze Rafał Bełdziukowski, współtwórca słownika Gwary Borowiackiej. Pana ukochane miejsce w Borach Tucholskich. Już tak na koniec.
Trudno by było wskazać jedno. Jedno konkretne miejsce. Na pewno zawsze najbliższe sercu będą tereny tutaj rodzinne, czyli tutaj Tuchola i okolice.
A gdzie pan najlepiej wypoczywa?
W domu rodzinnym teraz już.
Dziękuję bardzo. Dziś państwa i moim gościem był Rafał Wołdzikowski, współtwórca słownika Gwary Borowiackiej. Przypomnijmy, ten słownik można znaleźć na stronie borytucholskie.net. Słownik ciągle żyje, można dopisywać kolejne hasła, także przykłady użycia. Czekamy na kolejne propozycje. To był regionalny punkt widzenia. Od poniedziałku wyruszamy w region w ramach letniej akcji Ale piknę lato. Z pewnością w Borach Tucholskich będziemy się pojawiać. Proszę nas wypatrywać. Dziękuję bardzo, panie Rafale.
Dziękuję.
Do usłyszenia, mówi Michał Słowacian.